aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Franciszek chce się spotkać z rzymskimi kapłanami. W Gujanie rozbił się autokar wiozący młodych Francuzów, uczestników spotkania w Rio. Francja wyrzekła się odpowiedzialności za człowieka w fazie embrionalnej, oświadczył przedstawiciel tamtejszego episkopatu. 17 lipca zapraszam na wieczorny program informacyjny. Franciszek chce się spotkać z kapłanami rzymskiej diecezji, ogłosił to dzisiaj papieski wikariusz dla Rzymu, kardynał Vallini. Spotkanie odbędzie się 16 września w Bazylice Laterańskiej. Przypomnijmy, że poprzedni papieże spotykali się ze swymi kapłanami na rozpoczęcie Wielkiego Postu. Franciszek poznał już kapłanów swej nowej diecezji, odprawiał wraz z nimi mszę krzyżma Wielki Czwartek. Uczestniczył też w kongresie rzymskiej diecezji. Cieniem na Światowych Dniach Młodzieży położy się wypadek drogowy, do jakiego doszło dziś po południu w Gujanie Francuskiej. Autokar wiozący francuskich uczestników SDM zderzył się z maszyną budowlaną. Zginęła jedna dziewczyna z Paryża, a 26 młodych zostało rannych, w tym 5 ciężko. Granicząca z Brazylią Gujana jest miejscem przesiadkowym dla młodych Francuzów, którzy udają się do Rio de Janeiro. Królowa Elżbieta podpisała prawo zmieniające w Wielkiej Brytanii definicję małżeństwa, rozciągając ją również na związki gejowskie. Główne kościoły Wielkiej Brytanii zabiegały o odrzucenie tego prawa. Teraz obawiają się represji, którym będą poddawane osoby, które w swej pracy nie będą podzielały tej samej wizji rodziny co państwo. Dotyczy to m.in. nauczycieli i urzędników. Społeczeństwo wyrzekło się odpowiedzialności za ludzki embrion. W praktyce pozostawia go do pełnej dyspozycji naukowców. Tak biskup Pierre Dornelas, odpowiedzialny w episkopacie Francji za kwestie bioetyczne, skomentował wczorajsze głosowanie we francuskim parlamencie. Przypomnijmy, że parlamentarzyści zezwolili na eksperymentowanie z embrionami. W rozmowie z Radiem Watykańskim biskup Dornelas podkreślił, że Kościół w pełni popiera rozwój nauki, jednak na obecnym etapie eksperymenty z embrionalnymi komórkami macierzyńskimi są kontrowersyjne nie tylko z etycznego, ale również z naukowego punktu widzenia.
Decyzja parlamentu jest dla mnie wielkim zaskoczeniem. Jest przejawem partyjniactwa. Decyzja ta nie jest podyktowana sumieniem prawodawcy. Nie została też skonsultowana ze społeczeństwem, czego obowiązujące prawo wymaga w takim przypadku. A zatem głosowanie to jest raczej świadectwem panującej obecnie atmosfery, a nie refleksji. Jest to atmosfera upolitycznienia, partyjnego antagonizmu. Zachowanie polityków jest niewspółmierne do wagi sprawy. Chodzi tu bowiem o ludzki embrion, a zatem o kogoś, kto dzieli nasze człowieczeństwo. Każdy parlamentarzysta był kiedyś embrionem. Rodzice, którzy zabiegają o zapłodnienie in vitro, dobrze wiedzą, że zapłodniona rzeczywistość jest ich dzieckiem. A zatem to nowe prawo nie rozwiązuje żadnych problemów, ale tworzy sumienia wielu naszych rodaków.
Franciszek rozczaruje wielu ludzi, zarówno konserwatystów, jak i progresistów, ostrzega kardynał Walter Kasper. Konserwatystów już zawiódł, bo nie jest intelektualistą tej miary co Benedykt i zniósł dwór papieski. Ale również progresiści będą rozczarowani. To prawda, zmienił sposób bycia papieżem, ale nie zmieni treści. Między nim i Benedyktem jest ciągłość nauczania. Nie zmieni niczego w kwestii celibatu księży, kapłaństwa kobiet i wszystkich tych rzeczy, o których mówią progresiści, powiedział kardynał Kasper w wywiadzie dla włoskiego dziennika Il Folio. W jego przekonaniu wiarygodność Franciszka wynika z jego prostoty. Również Benedykt XVI odznaczał się prostotą, jednakże przysposobił się do pewnych form, które Franciszek odrzuca, dodał niemiecki purpurat. Odnosząc się do imienia, które obrał nowy papież, zauważył, że symbolizuje ono ubóstwo i pokój, a także odnowę Kościoła. Odnowa to jednak coś więcej niż reforma, zastrzega kardynał Kasper. W jego przekonaniu Franciszek zreformuje kurię rzymską, zarówno mentalność, jak i struktury. Papież jest zdeterminowany, wie czego chce i robi to czego chce, podkreśla watykański purpurat.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam.
Witam serdecznie naszych słuchaczy. Mamy już nową encyklikę podpisaną przez papieża Franciszka. Wydaje się jednak, że nauczanie jego poprzednika, Benedykta XVI, wciąż nie dotarło do nas w pełni. Warto więc pochylić się nad encykliką Caritas in Veritate, czyli Miłość w Prawdzie, w której papież senior pokazuje miejsce i rolę miłości i prawdy w życiu społecznym we współczesnym, szybko zmieniającym się świecie. O tym właśnie z księdzem Łukaszem Mazurkiem, marianinem, duszpasterzem młodzieży w parafii Matki Bożej z Lourdes w Warszawie, rozmawia Monika Florek-Mostowska. Audycja została przygotowana przez Rozgłośnię Diecezji Warszawsko-Praskiej, Radio Warszawa. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Witam Państwa serdecznie w studiu ksiądz Łukasz Mazurek, marianin. Szczęść Boże. Zaglądamy do encykliki papieża Benedykta XVI, Caritas in Veritate, czyli miłość w prawdzie, tak można ten tytuł przetłumaczyć. Miłość i prawda. Wydaje się, że w zasadzie to wszyscy wiemy, że miłość jest najważniejsza i że prawda jest równie ważna. Dlaczego Ojciec Święty Benedykt XVI podjął tę tematykę w swojej encyklice?
Myślę, a nawet jestem przekonany, że Ojciec Święty Benedykt XVI, jako realista chodzący mocno po tej ziemi, a jednocześnie wpatrzony w niebo, przede wszystkim zwrócił uwagę na kontekst czasu, w którym żyjemy. I rzeczywiście te pojęcia miłość, prawda są nam znane. Powiedziałbym, że są znane aż za bardzo. Można było powiedzieć, że są już tak wyświechtane, można powiedzieć kolokwialnie oklepane, że niektórzy te pojęcia relatywizują i rozumieją w zupełnie inny sposób. To tak jak w filozofii, gdzie musimy, żeby rzeczywiście podjąć dialog, najpierw określić, co rozumiemy przez konkretne pojęcie, żeby ten dialog miał jakiś sens i prowadził do określonego celu. I prawdą jest, że papież właśnie przypomina o tych pojęciach, przypomina, że miłość w prawdzie jest tak naprawdę zasadniczą siłą napędową każdego rozwoju i nie tylko człowieka, ale i całego społeczeństwa. I tu jest to ważny element, że całego społeczeństwa również, ponieważ 2009 rok to jest rok takiego kryzysu finansowego. I ten kontekst jest tutaj niezwykle ważny, ponieważ Ojciec Święty trafia w sedno problemów ówczesnych, choć one oczywiście mają skutki swoje też i teraz. I on tam bardzo precyzyjnie wykazuje, że ludzkość zachłośnięta możliwościami nieograniczonego wręcz rozwoju dzisiaj, tak naprawdę traci cel tego rozwoju. I rozwój staje się rozwojem dla samego rozwoju, a nie dla człowieka, który powinien być jego podstawą, jego podmiotem, a nie przedmiotem. I ten rozwój nie tylko, jak mówi Ojciec Święty, nie zlikwidował nierówności, ale co gorsza doprowadził do globalnego kryzysu tych nierówności, do powiększenia tych nierówności. I o tym właśnie mówi ta encyklika, dlatego wydawać by się mogło, że zwłaszcza kontekst współczesności jest tutaj takim głównym motywem.
Encyklika ukazała się w 2009 roku, teraz mamy rok 2013. Wszyscy powinni byli już zdążyć przeczytać tę encyklikę, a tutaj nic się nie zmieniło.
To prawda. Pierwszy punkt to przeczytać, czyli rzeczywiście podjąć trud spojrzenia na ten dokument, pochylenia się i refleksji, a drugi moment to jest już jak po przeczytaniu rzeczywiście wprowadzenia tego dokumentu w życie. To jest dobre pytanie, ponieważ pamiętam w mediach, na portalach internetowych można było przeczytać, że nawet ekonomiści, wszyscy wielcy tego świata z utęsknieniem czekają na pierwszą encyklikę społeczną Ojca Świętego Benedykta XVI i było takie, można było powiedzieć, takie napięcie, takie oczekiwanie. Potem jakby to napięcie, ciśnienie spadło. Myślę, że gdzieś zaprzepaściliśmy troszeczkę szansę pochylenia się nad tym dokumentem, nad jego treściami.
Czy myśli ksiądz, że jeśli zwykły chrześcijanin, parafianin z księdza parafii, który właśnie przychodzi i mówi, że dużo pracuje, a niewiele z tego ma, jeśli zacznie myśleć w ten sposób, że najważniejsza jest miłość i prawda i tej prawdy poszukiwać, być uczciwym chrześcijaninem na co dzień, to czy rzeczywistość może się zmienić?
Powiem tak, jestem przekonany, że uda się zmienić i to jest właściwy kierunek zmian, czyli oddolna inicjatywa, aczkolwiek ona jest bardzo trudna, dlatego tutaj dużo wynika od takiej naszej solidarności, od jedności w działaniu i w myśleniu, a więc tutaj dla nas duszpasterzy taki wysiłek i trud, by rzeczywiście przedstawić tą ideę, tą myśl Ojca Świętego nauczyciela. Nauczanie Kościoła społeczne w taki sposób czytelny, jasny, klarowny i pasjonujący, żeby po prostu słuchający chcieli wejść w ten program i go realizować. Jest to możliwe. Uczciwa praca, rzetelna, kompetentna odpowiedzialność za wypełniane obowiązki, to jest podstawa tak naprawdę. Ja jak spotykam się z różnymi ludźmi, czy z młodzieżą w szkole, czy na różnych spotkaniach, to zawsze im mówię i pytam, jak ty możesz być chrześcijaninem dzisiaj? Jak ty możesz dawać świadectwo swojej wiary? I oni oczywiście, jak to dzieci w szkole mówią dość tak przykładowo, schematycznie, no proszę księdza, przez modlitwę, przez chodzenie do kościółka i tak dalej. Ja mówię, owszem, macie rację, ale to jest w ogóle podstawa podstaw. Ale na przykład rzetelna, uczciwa praca, wypełnianie swoich obowiązków szkolnych, pomaganie rodzicom w podejmowaniu obowiązków domowych, czy to nie jest miejsce twojego uświęcenia, czy to nie jest ten moment na właśnie miłość w prawdzie, czyli miłość taka, która jest aż w wymiarze krzyża, bo czasami mi się po prostu nie chce, albo mam też inne swoje plany na dzień, na życie, w prawdzie, czyli w prawdzie takiej, że jesteśmy współodpowiedzialni za to, co się wokół nas dzieje. Czyli rzeczywiście ta taka złota zasada też od takiej strony psychologicznej, mówiąca o tym, że ty bądź zmianą, której oczekujesz, a nie czekasz, aż wszyscy wokół się zmienią. Jeżeli ja od dzisiaj zacznę i znajdę jeszcze drugą osobę, która tak samo zrobi, no to rzeczywiście jest szansa, że coś się zmieni. Nasz odnowiciel błogosławiony Jerzy Matulewicz, to już kiedyś też wspominałem, właśnie o tym mówił. Znajdź dwóch lub trzech, którzy myślą podobnie i rzeczywiście chcą coś zrobić i nie oglądaj się na tych wokół, którzy rzeczywiście będą przeszkadzali, będą, nie wiem, zazdrościli, będą różnym okiem patrzyli na to, co robicie, ale jeśli jesteś do tego przekonany, masz potwierdzenie w Słowie Bożym i rozeznanie tego, co masz czynić, to rzeczywiście trzeba to zacząć.
Tutaj ksiądz powiedział o ważną rzecz, o działalności duszpasterzy, bo właśnie do duszpasterzy chyba należy uświadamianie tego, co jest napisane w encyklikach papieskich, wiernym.
To prawda. To jest zadanie, które jako duszpasterze musimy nieustannie podejmować i które jest też dla nas wyzwaniem. Choćby począwszy od podstawowej sprawy, jaką jest język. Język nauczania Kościoła jest językiem pięknym, klarownym, ale nie zawsze jasnym i czytelnym dla przeciętnego człowieka, który po prostu gdzieś nie musi interesować się akurat nauczaniem i dogmatyką Kościoła, czy jakimikolwiek innymi formami nauczania Kościoła. I tutaj nasze zadanie polega choćby na przetransponowaniu, czyli takiej interpretacji tego języka, powiedzmy naukowego, teologicznego, do potencjalnych realiów życia tych, z którymi jesteśmy, z którymi również życie dzielimy na danej parafii, w danym duszpasterstwie. I to jest bardzo ważne. Osobiście uważam i jestem przekonany, że wystarczy wziąć jedno zdanie z jednej encykliki i można powiedzieć naprawdę albo wspaniałą homilię, albo naprawdę długą, porządną katechezę opartą o przykłady. Wystarczy spojrzeć, zrobić sobie tygodniową prasówkę, zobaczyć, co się dzieje, czym świat żyje, czym żyjemy i odnieść to do rzeczywistości.
To jeszcze zapytam księdza, jakim językiem mówić do takiego człowieka, którego spotykamy na ulicy, który ma problemy, a któremu do tej pory nie po drodze było z Kościołem, a wręcz być może Kościół odrzucał.
Myślę, że pierwszą podstawą tutaj jest po prostu bycie z tym człowiekiem i wysłuchanie. Ja sam mam wiele różnych pomysłów i tak się śmiałem, kiedy przyszedłem tutaj na parafię, od razu poszedłem do księdza proboszcza, że mam taki pomysł, to zrobimy, to, tamto, tamto. Ksiądz proboszcz jako człowiek doświadczony, który już wiele lat tutaj pracuje, mówi, tak, zgadzam się na wszystko, ale po pół roku przyjdziesz i powiesz mi, co z tego naprawdę tutaj można zrealizować. A więc też taki realizm na rzeczywistość, który pokazuje, że niekoniecznie zaraz wiele inicjatyw, akcji, akcja za akcją, ale bardziej najpierw spotkanie z tym człowiekiem, czyli wysłuchanie go. To jest na tej zasadzie, kiedy rzeczywiście przechodzimy obok bezdomnego, który żebrze i prosi o jakiś datek, o jakieś pieniążki i dajemy mu jakąś symboliczną kwotę pieniędzy, ale już nie mamy czasu, żeby spojrzeć mu w oczy. Ale już nie mamy czasu, żeby się zatrzymać, a tym bardziej go wysłuchać. A się okazuje, że ten człowiek nie dlatego zbiera pieniądze, że po prostu taką sobie formę zarabiania na życie wynalazł, ale dlatego, że życie go do tego zmusiło i gdzieś miał pęknięcie w tej relacji do Boga, do drugiego człowieka, że został sam, że gdzieś po prostu ktoś nie miał dla niego czasu może na tyle, by go wysłuchać, by zrozumieć, by w ten sposób też pomóc. Ten język, którym mamy mówić, to jest taki język miłości, który rozumieją wszyscy ludzie, jak mówią święty Arnold Jansen, założyciel jednych z zakonów misyjnych, czyli po prostu posiadanie czasu i bycie dla tego człowieka, dla tego drugiego, który jest, czeka. I właśnie to wymaga trudu, bo to jest trudne, ale sam widzę to w relacji do młodych ludzi, kiedy rzeczywiście oni chcą być z duszpasterzami, chcą rozmawiać, chcą mówić. Często nie jest im łatwo mówić, bo mają różne doświadczenia, są poranieni, w rodzinach nie uczy się rozmowy, dialogu, więc trzeba też dać czasu, żeby ten człowiek się otworzył, żeby on powiedział, co tak naprawdę we mnie jest.
W dzisiejszych czasach dużo mówimy o postępie. Postęp, rozwój, to jest dla nas istotne. Jak to przenieść, ten postęp i ten pęd na poszukiwanie prawdy i miłości, o której mówił papież Benedykt XVI?
To jest zadanie, które jest wyzwaniem dla każdego z nas. I Ojciec Święty, Benedykt XVI, co mnie się szalenie bardzo podoba, nawiązuje tutaj do nauczania Jana Pawła II bardzo szeroko, ponieważ te pytania zadawał już właśnie błogosławiony Jan Paweł II. On w swojej programowej encyklice Redemptor Hominis, mówiąc o Jezusie Chrystusie, Odkupicielu Człowieka, on wprost zadaje te pytania właśnie, czy postęp, który jest obecny w życiu człowieka, rzeczywiście prowadzi do jego rozwoju, czy przypadkiem nie do degradacji. Czy rzeczywiście powoduje, że człowiek jest bardziej świadomy godności swego człowieczeństwa, bardziej odpowiedzialny, otwarty na drugie, drugiego, zwłaszcza tego ubogiego, potrzebującego. Czy rzeczywiście dzięki temu rozwojowi, który staje się naszym udziałem, jesteśmy gotowi nieść pomoc każdemu człowiekowi bez wyjątku, zwłaszcza temu, który już tak bardzo gdzieś zagubił się w swoim życiu, no że nie jest już w stanie o własnych siłach podnieść się i rozpocząć życia godnego człowieka. I echo tych problemów, tych pytań, które zadawał Jan Paweł II, widać właśnie bardzo mocno w tym dokumencie, o którym rozmawiamy, Caritas in Veritate. Tam w jednym z punktów czytamy wprost, że człowiek, jeśli rzeczywiście podejmuje rozwój swój osobisty i wspólnotowy w oparciu o Boga i Jego Ewangelię, w oparciu o zasadę równości, braterstwa, to nigdy to nie prowadzi do wyniszczenia któregokolwiek z tworzących tą społeczność ludzi, tylko do rozwoju poszczególnych jednostek i całej grupy osób. Natomiast jeżeli ten rozwój jest przekierowany na to, bym rzeczywiście za wszelką cenę chcę się rozwijać, czyli ciągle osiągam więcej i więcej i więcej, a jednocześnie gdzieś gubię w perspektywie tych, którzy są wokół mnie, no to rzeczywiście ten rozwój może prowadzić do zniszczenia, do degradacji, do jakiejś tragedii osobistej czy wspólnotowej, a nie do rozwoju, któremu ma służyć. I to jest bardzo ciekawe podejście tutaj, bo rzeczywiście dokładnie 30 lat później, po opublikowaniu encykliki Redemptor Hominis, Benedykt XVI jakby odpowiada na pytanie, które wcześniej, 30 lat wcześniej stawiał Jan Paweł II. I to jest dla mnie też takie piękne oblicze i taki obraz jedności Kościoła, jednocześnie w oparciu o to, że przez te 30 lat troszeczkę rzeczy się już rzeczywiście zmieniło, a pytania pozostały aktualne, a odpowiedzi na te pytania nie zawsze jasne, bo jednak po 30 latach, robiąc sobie rachunek sumienia, niekoniecznie bylibyśmy w stanie odpowiedzieć, że nasz rozwój jest ukierunkowany na drugiego człowieka, że rzeczywiście jest on czysty, przejrzysty, że zasady wolnorynkowe są klarowne, że rzeczywiście dbamy tutaj o rozwój poszczególnych ludzi, ale i całych społeczeństw.
No właśnie, bo wydawać by się mogło, że wraz z rozwojem cywilizacji, wraz z tym, że więcej wiemy o świecie, że potrafimy ten świat bardziej czynić sobie poddany, mamy coraz bardziej nowoczesne urządzenia, powinien iść nasz rozwój duchowy również, bo nasz wysoko rozwinięty umysł powinien dostrzegać te rzeczy z tej najwyższej półki, o której wspomina papież Benedykt XVI, a tak nie jest.
Jak mówią ojcowie duchowni, czasami jest tak, że intelekt nam przeszkadza w tym życiu duchowym, choć oczywiście już od dawna wiemy fides querem intellectum, czyli wiara szukająca uzasadnienia również w takim intelektualnym dyskursie, poszukiwaniu, myśleniu czy osobistej lekturze, ale okazuje się, że często ten intelekt, przerost też intelektu nad duchowością, nad tym, że rzeczywiście mamy do czynienia z czymś, co jest spoza nas, jest doświadczeniem Boga, powoduje, że możemy utracić ten pierwiastek duchowy. I tutaj właśnie Ojciec Święty Benedykt XVI bardzo pięknie potwierdza już na początku dokumentu, iż w Chrystusie miłość w prawdzie staje się obliczem Jego osoby, a dla nas powołaniem do miłowania naszych braci w prawdzie Jego planu. A więc rzeczywiście tutaj Benedykt XVI od razu wskazuje na pierwiastek duchowy i mówi, że tak naprawdę, myśląc o rozwoju swoim i drugiego człowieka, powinniśmy już mieć przed sobą jakby ikonę, oblicze Jezusa. Bo miłość w prawdzie dokonać się może wtedy, kiedy rzeczywiście ja jakby oczami bożymi patrzę na siebie i drugiego człowieka, czyli rzeczywiście mam tą perspektywę i odrobinę tej pokory, że no tak, ja jestem stworzony dla drugiego, drugi jest też dla mnie, ale nie na zasadzie wykorzystywania, nie na zasadzie tylko nieustannego posiadania więcej i więcej i więcej, ale bardziej na zasadzie daru z siebie, czyli więcej, im więcej dam z siebie, tym paradoksalnie więcej też otrzymam. I to jest ta taka wzajemna wymiana dóbr również duchowych, która między nami następuje i która nas ubogaca. I to jest już cały piękny pasus z całej części tego dokumentu, który jest moim zdaniem naprawdę czymś wspaniałym. To jest majsterszczyk, bo Ojciec Święty tą kategorię wzrostu, rozwoju, ubogacania siebie ubogaca o taką kategorię relacji. I to już jest naprawdę wspaniałe doświadczenie, kiedy Ojciec Święty, papież, Piotr naszych czasów mówi o tym, że po prostu, jeżeli nie będziemy w rozmowie z sobą patrzyli sobie twarzą w twarz, oko w oko, jeśli nie będziemy stawali w prawdzie, no to nie będą prawdziwe relacje, a człowiek bez relacji nie może się rozwijać. Bo po cóż ja miałbym mieć talenty, po cóż miałbym podejmować swój rozwój intelektualny, duchowy, fizyczny, psychiczny i jakikolwiek inny, jeśli tych dóbr, które bym rozwijał, nie mógłbym wykorzystać w relacji do Boga, do drugiego człowieka, w relacji ostatecznie do samego siebie. Dlatego też tytuł dokumentu mówi o integralnym rozwoju człowieka w miłości i prawdzie.
Bardzo dziękujemy. Myślę, że czują się Państwo zachęceni do zajrzenia do encykliki Caritas in Veritate papieża Benedykta XVI. Dziękuję bardzo na dziś. Rozważania na rok wiary pomagał nam snuć ksiądz Łukasz Mazurek, Marianin.
O encyklice Benedykta XVI Caritas in Veritate z księdzem Łukaszem Mazurkiem, Marianinem, rozmawiała Monika Florek-Mostowska. Audycja została przygotowana przez Rozgłośnię Diecezji Warszawsko-Praskiej, Radio Warszawa. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.